Porozmawiajmy o zdrowiu.
Dobry wieczór, witam Państwa. Przed mikrofonem Magdalena Sitek. Nasz program realizuje Wojciech Hebolewski. Dziś porozmawiamy o lekach. To one wystąpią w roli głównej. Bez leków dziś nie wyobrażamy sobie normalnego funkcjonowania. Boli nas głowa, łykamy tabletkę. Boli nas brzuch, także łykamy tabletkę. Jeżeli coś stanie się z naszym ciałem, na przykład doznamy jakiegoś urazu, też są na to odpowiednie farmaceutyki. W epoce wspólnoty pierwotnej leczeniem i przyrządzaniem leków zajmowały się kobiety. Następnie funkcje te przejęli znachorzy. W epoce niewolnictwa, w tak zwanej erze wielkich kultur, całokształt problemów związanych z lecznictwem, a także przyrządzaniem leków, pozostawał w gestii kapłanów. Dopiero w Grecji, a następnie w Rzymie, medycyna i farmacja przestały być wyłącznym atrybutem kapłaństwa. O twórcy pierwszego na świecie leku, o przełomie, o tym, co uratowało ludzkość oraz jak wygląda dziś produkcja leków, będziemy rozmawiali do godziny 21. Gościem programu jest doktor farmacji Marek Jędrzejczak. Dobry wieczór, panie doktorze.
Bardzo miło, witam państwa, witam panią redaktor.
Panie doktorze, już 3000 lat przed naszą erą pierwsze zapiski gdzieś na skałach pojawiły się, a były to zapiski, które mówiły, jak przyrządzić miksturę, która może złagodzić ból. Odkąd jest człowiek, jest także ból. A odkąd jest ból, to chcemy go jakoś złagodzić, chcemy się go pozbyć. I temu miały służyć różnego rodzaju leki. Wtedy jeszcze nie wiedziano, że to są leki. Jak daleko sięga historia leków?
No to trudno powiedzieć dzisiaj. Możemy wymieniać, że to były tysiące lat temu. Ale trzeba zaznaczyć, że te wszystkie symptomy, na przykład ból, o którym pani redaktor wspomina, to jest bardzo istotny objaw, bo to jest taki sygnał ostrzegawczy, prawda? Coś boli, czyli coś się dzieje źle. Oczywiście z bólem przewlekłym trzeba walczyć i to, co na wstępie powiedziała pani redaktor, walczono z tym bólem, odkąd istnieje, że tak powiem, cywilizowany świat. W różny sposób sobie z tym bólem radzono. Radzono sobie najczęściej z nim nie najlepiej, bo do czasów, do momentu, kiedy dopiero zaczęto poznawać zagadnienia z zakresu patofizjologii, fizjologii, biochemii, to są znowu setki lat. Dopiero wtedy zaczęliśmy rozumieć, skąd ten ból powstaje, chociaż w różny sposób z tym bólem radzono sobie. Stosowano różnego rodzaju preparaty naturalne, ziołowe, które potem przy głębszej analizie, analizie na przykład Galena, który żył, bo żył on w roku mniej więcej 130 do roku 200 naszej ery, on zaczął, można go traktować jako pierwszego producenta leków, tak zwanych galenowych, do dzisiejszego dnia mówimy.
To był pierwszy lekach. Twórca, drugi rok naszej ery, drugi wiek naszej ery.
Drugi wiek, zresztą mniej więcej około 130 roku się urodził.
Panie doktorze, ale to już była nasza era, a przecież, tak jak powiedziałam, już 3000 lat przed naszą erą, te pierwsze zapiski, które mogą świadczyć o tym, że poszukiwano czegoś, co może ból złagodzić, co może ułatwić nam ludziom, funkcjonowanie. I to się toczyło przez wieki. Pan powiedział, że jak się pojawiła biofizyka, chemia, zaczęto poznawać.
Znaczy, my dzisiaj mówimy biofizyka, no jak zaczęliśmy poznawać ludzkie ciało, czy ciało bliskich nam zwierząt. No niekoniecznie właśnie, bo my mówimy o Galenie jako twórcy naturalnych leków, a przecież przypomnijmy, że to Galen opisał 7 nerwów czaszkowych. On był anatomem jeszcze. Po raz pierwszy zbadał budowę serca. On właściwie po raz pierwszy pisał o zastawkach serca. I to jemu zawdzięczamy tą teorię właściwą, że w naczyniach płynie krew, a nie powietrze się przedostaje. Także to był
drugi
właściwie
wiek, proszę państwa, naszej ery.
Nowoczesny lekarz, jak na tamte czasy, był lekarzem i cesarzy, i gladiatorów. Grek który właśnie leczył w Rzymie.
I on stworzył takie trzy kategorie leków. Pan powiedział, że to są leki galenowe. To się
z naturalnych
produktów. Tak, z naturalnych produktów. Leki, przy których działania główne i poboczne występują w różnych kombinacjach. To była pierwsza grupa, druga to leki o specyficznym działaniu. I to na przykład były trucizny, odtrutki, ale także środki wymiotne. I leki proste, które powodują fizjologiczne odczucia, takie jak suchości, wilgoci, zimna, ciepła. Wprowadził też szereg form leków typu proszki, wyciągi, tak. Płyny. No
on
geniusz.
Po raz pierwszy zaczął różnicować postacie leku. On jest jakby, można dzisiaj powiedzieć, ojcem technologii postaci leku, bo on zróżnicował te naturalne produkty, tworzył różne produkty, nie tylko napary czy odwary, czy jakieś wyciągi, czy nie, bo odciskano również z licznych roślin soki. On robił już leki na miarę takiej receptury aptecznej, chociaż nie było jeszcze mowy o aptece jako takiej.
A właśnie, nie było jeszcze mowy o aptece, natomiast możemy chyba tak płynnie przejść do momentu, kiedy oddzielamy lekarza od aptekarza. Powstają apteki, bo w pewnym momencie świat tak idzie w takim kierunku, że lekarz już przestaje być jednocześnie wytwórcą leków i producentem i aptekarzem, tylko się zaczyna to ładnie rozkładać na dwie takie gałęzie, tak? Aptekarstwo i
tak, w krajach arabskich to był mniej więcej VI, VII wiek. Natomiast w Europie dokonał tego wręcz w swoich konstytucjach Fryderyk II, to jest XIII wiek, król czy cesarz obojga Sycylii, który rozdzielił te dwa zawody, bo widział, że no niestety nie idzie to na korzyść pacjenta, kiedy jedna osoba produkuje lek i jedna osoba jednocześnie leczy i stawia diagnozę. I rozdzielił te dwa zawody i właściwie od XIII wieku możemy powiedzieć, że te dwa zawody zostały rozdzielone, lekarza i farmaceuty.
Powstały pierwsze apteki w Polsce? Pierwsze apteki to...
Najpierw były to, może nie od razu apteki, były to stragany, potem były to pracownie cechowe. Natomiast pierwsze akta prawne, z którymi były związane apteki, tak zwane miejsca sanitarne, jak to się wtedy określało, to właściwie Dolny i Górny Śląsk, okolice Głogowa. Tam powstały w XIII wieku, czy na przełomie nawet XII-XIII wieku pierwsze apteki.
I większość leków, o ile nie wszystkie, bazowały jednak na tych produktach naturalnych.
Bardzo
to, co
długo,
się udało znaleźć w lesie, na łące,
tak, tak,
wyhodować.
No, powiedzmy sobie szczerze, taki jeden z bardziej uznanych, że tak powiem, można powiedzieć, chemików, lekarzy, który stworzył taką fundację naukową, założyciel fundacji naukowej, namawiał do robienia różnych preparatów z robaków czy z różnych narośli na drzewach. Także właściwie terapią nie rządziła empiria, tylko dogmaty. A dopiero empiria się pojawia na przełomie XVIII-XIX wieku, a właściwie XIX i XX. Tak szczerze mówiąc, poważne rozprawy na temat kołtuna można znaleźć jeszcze z datą 1900, drugi czy trzeci rok, już dzisiaj nie pamiętam, o roli kołtuna i wpływ, jaki on ma wpływ na wzrok.
Bez wątpienia ten XX wiek, proszę Państwa, to
olbrzymi
był
przełom.
Ogromny przełom. To był czas niezwykłego postępu i w medycynie, ale także i w farmacji. O przełomach wytwarzania leków, o tym, że pojawiła się penicylina, że pojawiły się salwarsany. Salwarsan, dokładnie. Jakie było jego kluczowe znaczenie, powiemy już za chwilę. Pojawią się też takie nazwiska jak Pasteur i Koch. Myślę, że wszyscy, którzy mieli lekcje biologii, historii, chemii, na pewno je znają. Gościem audycji Porozmawiajmy o Zdrowiu jest dzisiaj doktor farmacji Marek Jędrzejczak. Panie doktorze, wiemy już, jak ta historia leków się kształtowała, sięga ona bardzo, bardzo daleko wstecz. Pierwszy człowiek, istota inteligentna, ból i chęć zniwelowania tego bólu. No i mamy przełomy w wytwarzaniu leków. Dotarliśmy do takiego momentu, kiedy lekarze oddzielają się od aptekarzy, osoby znające się na wytwarzaniu leków zajmują się właśnie tym, co potrafią robić najlepiej, ale pracują też tęgie głowy, chemicy, biolodzy i ludzie innych specjalizacji, jest Pasteur, jest Koch, pojawiają się takie przełomowe farmaceutyki albo takie przełomowe, chyba trzeba powiedzieć tutaj, specyfiki jak penicylina. Pojawia się salwarsan, pojawia się izoniazyd. Taką nazwę jestem w stanie wypowiedzieć, bo gdybym chciała powiedzieć pełną nazwę, to...
Hydrazyd kwasu izonit kotynowego.
O właśnie. To są bez wątpienia przełomy, które ratują ludzkość. Dżuma, cholera, polio, czyli Heinego Medina i inne choroby, takie jak chociażby syfilis, rzeżączka, no, stają się zagrożone przez leki i całe szczęście.
Tak, no przecież ludzkość z początkiem jeszcze XX wieku była trzewiona przez choroby weneryczne i gruźlicę oczywiście. Ale ja tu jeszcze, pani redaktor, wspomniałbym jedną datę i jednego człowieka. 1858 rok, Virchow ogłasza teorię komórkową. Mniej więcej w tym samym okresie Pasteur mówi o bakteriach chorobotwórczych, prawda? W sukurzm później idzie Koch, który mówi o wągliku, cholerze. Właśnie poznajemy bakterie gruźlicę, bardzo swoistą bakterię gruźlicę, prątek kwasooporny. No i to jest właśnie ten start do postępu, jeżeli przynajmniej chodzi o choroby infekcyjne, bo początek XX wieku w laboratorium bardzo znanego badacza, lekarza, mikrobiologa Paula Ehrlicha właściwie wykrywa ten związek Sachiro Hata, który pracował, Japończyk, u Pawła Ehrlicha, wykrywa salwarsan.
I to jest salwarsan, absolutny
związek arsenu, którego do końca nie jest w stanie zbadać, bo ten związek naprawdę został zbadany, jeszcze trzeba było zaczekać kilkadziesiąt lat, ale ustalili obydwoje, że lek ten jest doskonałym lekiem jak na tamte czasy, jeżeli chodzi o kiłę. Czyli to jest przełom, duży przełom. Niestety, jeżeli chodzi o gruźlicę, musimy jeszcze czekać, bo podstawowy lek, który do dzisiejszego dnia jest podstawowym lekiem w leczeniu gruźlicy, czyli izoniazyd, to jest 1952 rok.
To jest zaledwie niecałe 100 lat do tyłu.
Oczywiście.
To są dziesiątki lat tylko.
No i pani redaktor wspomina o Flemingu, 1928 rok, tylko że on miał trochę pecha, bo trafił na kryzys gospodarczy. Nie było środków na ciągnięcie tego epokowego, przełomowego odkrycia i właściwie dopiero w czasie II wojny światowej. No tak to jest, że wojny dają postęp w medycynie. Dają wojny postęp w medycynie.
Potrzeba jest.
Jak gdybyśmy to prześledzili, to można by było kolejną audycję zrobić na ten temat. I Aleksander Fleming w 1945 roku łącznie z Howardem Forleyem, Ernstem Heinerem otrzymują Nagrodę Nobla, jeżeli chodzi o zastosowanie, odkrycie i zastosowanie penicyliny.
I to jest pierwsza Nagroda Nobla dla leku, dla konkretnego...
Tak, odkrywcy leków i zastosowania terapii.
Produktu.
No, podobno efekty były spektakularne. Po kilkunastu godzinach ludzie, którzy byli poważnie zainfekowani, bo mówimy o okresie wojny, czyli, prawda, postrzały, infekcje i tak dalej, siadali na łóżku, prawie zdrowi. No, takie są legendy.
No tak.
No, niestety nie przewidzieliśmy, że bakterie będą wytwarzały mechanizmy i będą się odparniać na antybiotyki. Niemniej jednak to odkrycie Fleminga i dalej zastosowanie tej penicyliny G, naturalnej, zupełnie, całkowicie syntetyzowanej przez grzyby, drobnoustroje, dało niesamowity przełom, jeżeli chodzi o leczenie chorób infekcyjnych.
Mhm. Panie doktorze, wróćmy na moment do tego salwarsanu, który był lekiem w sposób fantastyczny, leczącym kiłę, która dziesiątkowała ludzi. I taki wątek artystyczny tutaj wrzućmy, czyli mamy Vita Stwosza, wspaniałego artystę.
Tak,
i jeżeli
tak.
Państwo znają, podejrzewam, mam nadzieję, w większości nasi słuchacze, twórczość Vita Stwosza, to jak się spojrzy na twarze przez Vita Stwosza, to widać, że im brakuje nosa całego,
Tak. Bo to mniej więcej w większości tej przewlekłej, jeżeli ta kiła przychodzi w przewlekłą, prawda, ona ma kolejne takie rzuty, to wtedy chodzi do zapalenia śluzówki również górnych dróg oddechowych, nosa i stąd te krótkie noski takie na tych rzeźbach Vita Stwosza.
To nie poutrącane noski przez artystę, tylko przez kiłę, która
nie przez czas, dziesiątkowała tylko. No tak ludzie wyglądali, to było dosyć powszechne. No trzeba przyznać jeszcze tutaj, żebyśmy nie zapomnieli o tej dacie 1935, kiedy wynaleziono sulfonamidy, które przez długi okres czasu, do dzisiejszego dnia są zresztą stosowane w różnych preparatach zewnętrznych. Stosowane są w profilaktyce, podaje się przed różnymi zabiegami w celu uniknięcia schorzeń wywołanych przez saprofityczne drobnoustroje. To głównie chodzi o schorzenia hematologiczne. Następne, to co bym tutaj tak oczami śledzę tą historię, to wymieniłbym 50. lata, kiedy powstają leki przeciwpsychotyczne. Przypadkiem. Właściwie chciano wynaleźć kolejny lek na uczulenia, czyli przeciwhistaminowy. I okazuje się, że pochody tak zwanej fenotiazyny, prometazyna, działa uspokajająco. Zaczęto ją stosować. I lata 50., mówi się o latach 50., że one właśnie zamontowały klamki w pokojach psychiatrycznych w szpitalach, że można było okiełznać tych biednych, ciężko chorujących pacjentów, na przykład na schizofrenię czy inne schorzenia psychotyczne.
Oszalałych pacjentów udało się wyciszyć.
Tak, tak. Czyli znaleziono... To potem, jak zastrzeleniem bicza, powstają nowe pochodne fenotiazyny, mnóstwo leków przeciwpsychotycznych, potem jeszcze silniejsze pochodne butyrofenonu, taki haloperidol może najbardziej znany. No i dzisiaj mamy nowoczesne leki o wąskim zakresie działań niepożądanych, ale to 50. lata właśnie to jest ten przełom dla psychofarmakologii.
Doktor farmacji Marek Jędrzejczak jest dzisiaj gościem audycji Porozmawiajmy o zdrowiu, a już za chwilę powiemy Państwu, co uratowało ludzkość, bo dziesiątkowały ją choroby, dziesiątkowały ją także wojny i pojawiło się coś, co sprawiło, że świat nie wyginął. Tak sobie rozmawiamy w poniedziałkowy wieczór o naszym zdrowiu, o tym, co to zdrowie nam potrafi uratować, co sprawić, że czujemy się lepiej. Są to leki. Proszę Państwa, doktor farmacji Marek Jędrzejczak to nasz dzisiejszy gość. Panie doktorze, wojny dziesiątkowały bez wątpienia ludzi na świecie, ale dziesiątkowały ludzi także choroby, cholera, dżuma, kiła,
grypa.
Syfilis, grypa, gruźlica, Szpanka. O której pan mówił, Hong Kong. Tak, ospa czarna, polio, czyli Heinego Medina. I pojawiło się coś, co zaczęło ratować ludzkość, życie człowieka, czyli szczepionki.
No niestety, na wszystkie choroby infekcyjne nie mamy szczepionek. Jakieś prace tworzą się nad szczepionką na malarię, bo ta choroba się rozprzestrzenia. Okazuje się, że do Polski przyjeżdżają osoby, które chorują na malarię, bo jeździmy, wypoczywamy, poznajemy różne kraje. Ale to jest fakt, że szczepionki, można powiedzieć, w jakimś sensie, podobnie jak antybiotyki i inne leki, zbawiły ludzkość, bo przecież takiej choroby jak czarna ospa właściwie nie ma.
Lata 60. ubiegłego
ostatni
wieku, to jest taki
chyba
ostatni rzut, tak? Kiedy
w Polsce, Dolny Śląsk, okolice, wspomniane polio. Dzisiaj możemy szczepić również dzieci, żeby nie chorowały na odrę, bo ona sama w sobie, przecież myśmy musieli to przechorować. Ja chorowałem, moje otoczenie również, moich kolegów i rodzeństwa, ale odra daje powikłania, dzisiaj można zaszczepić, prawda? Wcześniej dziecko i... Więc szczepienia... Ja wiem, że to jest temat dyskusyjny.
Tak, my się nie będziemy tu absolutnie...
Bo oczywiście są powikłania, zdarzają się powikłania. Ale gdybyśmy statystykę, gdybyśmy spojrzeli w statystykę powikłania, a ilość, jak społeczeństwo jest właśnie w ramach profilaktyki szczepionej, jak mało jest tych właściwie poważnych problemów epidemicznych, to zawdzięczamy właśnie szczepieniom.
Dziś te szczepienia są na różne schorzenia, bo pojawiają się także nowe choroby. Mamy wirusa brodawczaka ludzkiego,
tak,
który
tak.
się pojawił. Mamy meningokoki, mamy różnego rodzaju inne schorzenia. Grypa, która staje się bardzo powszechną chorobą.
Sobie,
i na to są
powiedzmy
szczepienia.
Sobie szczerze, że szczepionki przeciw grypie są szczególnie istotne dla osób z grup ryzyka, czyli tych, którzy chorują na astmę, starszych osób, ci, co chorują na POHP, choroby krążenia, gdzie jak dołożymy jeszcze ten jeden kamyczek do tej już leczonej choroby przewlekłej, może to, prawda, skończyć się czasami tragicznie. Dlatego szczepienia są niewątpliwym dobrodziejstwem.
I były bez wątpienia też przełomem, a to, co się toczy w tej chwili na całym świecie, bo to nie tylko w Polsce
dyskusja,
są
oczywiście,
dyskusje,
ale są wyraźne statystyki, które przemawiają raczej na korzyść.
To panie doktorze, teraz porozmawiajmy o tym, jak powstaje lek, bo
to długi temat,
ale może nam się uda przez te trzy etapy, bo są takie trzy etapy przejść. To nie jest taka prosta sprawa, zanim powstanie tabletka, którą będziemy mogli kupić w aptece, niektóre możemy kupić na stacjach benzynowych albo w sklepach, w marketach, ale zanim taka tabletka trafi do obrotu, to trochę trwa.
To zależy, o czym mówimy, bo jeżeli mówimy o leku innowacyjnym, to czasami bywa to i lat kilkadziesiąt. Co najmniej kilkanaście, prawda? Lek innowacyjny. Potem on ma ochronę patentową i po okresie tej ochrony patentowej powstają tak zwane leki odtwórcze, czyli generyczne. Tutaj już jest prostszy ta procedura, bo musi spełniać określone parametry farmakokinetyczne. Ale kiedy można lek wprowadzić do obrotu, a jeszcze podkreślmy, kiedy go można refundować? Kiedy to jest?
To może za chwilę, bo jak
sens?
Lek powstaje? Najpierw jest laboratorium, najpierw jest naukowiec,
najpierw jest
potrzeba.
Jeżeli jest on lekiem innowacyjnym, to powstaje najpierw cząsteczka, prawda? Jedna albo, bo mamy wielocząsteczkowe też leki. I są badania wstępne, najpierw badanie typowo z zakresu chemii farmaceutycznej. Później badania na zwierzętach. Pierwsza, druga, trzecia faza to badania na ochotnikach. Jeżeli przejdzie te dwie fazy po sobie, to trzecia to jest badanie na ochotnikach. I tutaj kierować się trzeba zasadami tak zwanej farmakoekonomiki. W tych badaniach również. To jest proces bardzo złożony. Kiedy randomizujemy, to wybieramy te grupy właśnie tych ochotników i potem najczęściej tworzy tak zwaną próbę podwójnie zaślepioną. Czyli nie wie o tym ten, kto podaje, co dostaje, czy dostaje ten nowy potencjalny badany lek, czy dostaje lek, który jest porównywalnym lekiem.
Placebo.
Czy dostaje placebo. Czy dostaje placebo? No oczywiście jak ktoś dostaje placebo, to znaczy, że nie to, że ty jesteś, chorujesz i my cię zostawiamy tak, prawda, nie dostajesz nic. Nie, no pacjent dostaje również...
Pacjent nie wie, że dostaje placebo.
Nie wie też ten, kto podaje. Nie wie cały personel kliniki czy szpitala. Dopiero na poziomie powyżej monitora tak zwanego, osoby odpowiedzialnej za dany obszar w badaniu, dopiero tam można zidentyfikować...
Co podano.
To jest bardzo koniecznie, żeby nie było sugestii ani pacjenta, ani osoby podającej ten lek, ani osoby dystrybuującej, bo ten lek powinien trafić do apteki klinicznej czy szpitalnej, on tam powinien być rozdysponowany. Te próby są podwójnie zaślepione, no ale jest też czwarta faza badania leku, wtedy kiedy on już się dostanie do obrotu i ona jest równie ważna, bo wtedy dowiadujemy się o nowych zastosowaniach tego leku. No tak było ze statynami przecież. Mówimy, że statyny mają pleiotropowe działanie, wielokierunkowe. Podaje się je głównie na początku jako leki obniżające poziom cholesterolu. Potem okazuje się, że one również poprawiają jakość naczyń krwionośnych, zwiększają różnego rodzaju endogenne związki, niezwykle istotne dla poprawy kondycji, jakości naczyń. No i ta ostatnia próba, ta czwarta faza jest bardzo istotna. Dowiadujemy się o nowych zastosowaniach klinicznych, dowiadujemy się często też o nowych działaniach niepożądanych. To jest też bardzo istotne.
I żadnej z tych faz nie wolno pominąć.
Zignorować. Lek jest badany cały czas, kiedy pozostaje w obrocie, cały czas jest badany.
A potem dochodzi refundacja albo nie dochodzi, ale tutaj już też byśmy wchodzili w jakieś, myślę, obszary no, zgoła inne. Bo
nie, bo chciałbym tylko powiedzieć, kiedy jest sens w ogóle wprowadzać jakąś nową cząsteczkę czy nową postać leku. Albo on ma lepsze parametry farmakokinetyczne, czyli lepiej się wkłania, dystrybuuje, wydala i tak dalej. Na przykład omija efekt pierwszego przejścia, czyli przez wątrobę, to jest nowa postać od strony farmakokinetycznej. Albo jest to lek innowacyjny, a jeżeli tak jest lek generyczny, no to jest tańszy od tych, które są już w obrocie. Tylko w tych trzech przypadkach jest sens refundować lek i wprowadzać go do obrotu.
Proszę Państwa, temat jest tak obszerny, że myślę, nawet gdybyśmy tu siedzieli do północy, to o wszystkim nie udałoby nam się opowiedzieć, bo o koncernach farmaceutycznych, o fabrykach, które produkują leki, o tym, jak te leki mogą się wzajemnie wykluczać w naszym organizmie, moglibyśmy opowiadać jeszcze godzinami, a czas niestety bardzo nam się kurczy, dlatego tak, czas biegnie nieubłaganie i nie ma tabletki na zatrzymanie czasu, ale jeszcze Państwu opowiemy to już za chwilę o tym, dlaczego tak ważne jest to, byśmy informowali lekarza o tym, jakie leki przyjmujemy, byśmy tak swobodnie sobie nie sięgali bez żadnej refleksji po kolejne tabletki, po kolejne suplementy, bo może to być dla naszego organizmu bardzo niebezpieczne. Marek Jędrzejczak, doktor farmacji, jest dzisiaj Państwa i naszym gościem w audycji Porozmawiajmy o zdrowiu, a rozmawiamy o lekach, o tym, jak potrafią nam pomóc w powrocie do normalności, do życia, dobrego funkcjonowania, ale o tym, jak ratują także ludzkie życie. Panie doktorze, tak poza anteną rozmawialiśmy o tym, że ta czwarta faza to jest rzeczywiście ten etap, kiedy już dziesiątki, nawet miliony ludzi zażywają te leki i dopiero po pewnym czasie może się okazać, czy taki lek miał skutki uboczne, czy nie miał. Przyznał pan, że w swojej wieloletniej, powiem delikatnie, wieloletniej karierze farmaceuty, no dziesiątki leków zostały wycofane z obrotu. No,
taka jest prawda. Dziesiątki leków zostały wycofane ze względu na działania niepożądane. Takie działania, które nie zostały przewidziane w trzeciej fazie i dopiero tak jak pani redaktor powiedziała, kiedy zaczęły stosować to osoby, no rząd wielkości, kilkaset tysięcy, nawet miliony, zaczęły wpływać tak zwane informacje, no tak, w Europie to są tak zwane żółte karty, o działaniach niepożądanych. Są określone organizacje na świecie, w Europie, które zajmują się monitorowaniem działań niepożądanych, no i leki się wtedy wycofuje, kiedy te działania uboczne są, idą w kierunku właśnie bardzo niewłaściwe, że
takim,
tak powiem.
Nie takim, jakby chcieli ci, którzy je wymyślili. Panie doktorze, to na zakończenie takie czyste porady dla wszystkich słuchaczy Radia Kielce. Branie leków na własną rękę, takie swobodne, albo po co będę szła do lekarza, no może mieć zgubne skutki dla naszego organizmu. Nie bójmy się tego powiedzieć. Łykanie tabletek na ból głowy, na ból gardła, na ból brzucha, na bolące mięśnie. No i tak nam się wydaje, że te tabletki nam pomogą. Krótko może nam pomogą.
Często nam pomagają środki przeciwbólowe czy przeciwgorączkowe, ale zwracam się głównie do tych osób, które chorują na schorzenia przewlekłe, że muszą mieć tego świadomość. Właściwie da się określić w ten sposób, to, że zażycie trzech leków, da się tak ustawić terapię, że przy trzech lekach zażywanych rano nie będzie żadnej interakcji. Przy trzech. Przy czwartym ta interakcja najprawdopodobniej się pojawi między tymi lekami, a przy większej ilości z całą pewnością się pojawi. Tylko jest pytanie, czy ta interakcja będzie miała wpływ na terapię, mniejszy czy większy. I dlatego, jeżeli Państwo zażywacie leki na własną rękę, chcecie zażywać leki na własną rękę, musicie się poradzić pracownika medycznego albo lekarza, farmaceuty. Jest takie miejsce jak apteka, gdzie codziennie średnio przychodzi do aptek około 2 milionów osób w Polsce i tam można zasięgnąć informacji, czy to nie jest dla mnie groźne. No i przy każdej wizycie u lekarza rodzinnego również.
A właśnie, to jest bardzo ważne, bo przecież jest tyle chorób, które nazywamy już chorobami cywilizacyjnymi, jak cukrzyca, jak nadciśnienie, coraz więcej alergików i my na te schorzenia bierzemy tabletki. Prawdopodobnie jest tak, że bierzemy je każdego dnia i będziemy je brali przez lata. Trzeba informować lekarza podczas wizyty. Lekarz powinien spytać, ale trzeba informować lekarza, że panie doktorze, teraz rzeczywiście rozbolały mnie stawy, ale ja się leczę od paru lat na przykład na cukrzycę i biorę takie, a nie inne leki. Lekarz powinien to wiedzieć.
No tak, bo w karcie chorego w podstawowej opiece zdrowotnej właściwie jest wszystko wpisane i tam ten lekarz ma wiedzę, na co pacjent choruje. Ale trzeba naprawdę, rozmawialiśmy tu długo na temat tego, że wiele leków zbawiło po prostu ludzkość. Leki są bardzo ważne, istotne, poprawiają nam komfort życia, ale trzeba umieć się nimi posługiwać.
Bardzo dziękuję. Doktor farmacji Marek Jędrzejczak był gościem audycji Porozmawiajmy o zdrowiu. Życzymy państwu przede wszystkim zdrowia.
Jeszcze raz zdrowia.
Jeszcze raz zdrowia. Jeszcze raz Wojtek Łelecki program zrealizował, bo poprowadziłam go ja, Magda Sitek. Dobranoc. Dziękujemy bardzo.
Dobranoc państwu.
Porozmawiajmy o zdrowiu.